witajcie. Zapraszamy Was na 13 odcinek do Kompresora Kino. Mamy przerwę mundialową, czekamy na finał i ostatni mecz, a więc jest to odpowiedni czas, żeby zobaczyć jakieś filmy. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o trzech znakomitych, raczej niskobudżetowych filmach, ale często w gwiazdorskiej obsadzie.
Będziecie jeszcze mogli nadrobić te filmy w dni, które pozostały do wielkiego finału. Filmy są akurat trzy, więc na pewno je gdzieś tam wciśniecie. Zaczniemy od filmu Notabene, zacznijmy od nowa. Później pomówimy o jeszcze gorącej premierze tego tygodnia, czyli filmie Frank. A na końcu mamy dla Was powrót do drugiego obiegu i film Sundance, zwycięzcy festiwalu Sundance, Fruitvale Station. Mm-hmm.
Dokładnie tak, więc ten drugi obieg na sam koniec. A teraz jeszcze krótka, świeża informacja, dlatego że od wczoraj, od 9 lipca można kupować pojedyncze bilety na festiwal międzynarodowy filmowy Nowe Horyzonty, który odbywa się we Wrocławiu. No i oczywiście znamy już wiele tytułów, w zasadzie wszystkie, tam będzie prawie 200 fabuł, które będzie można zobaczyć i wspaniałych filmów dokumentalnych. Między innymi też filmy, o których już wcześniej mówiliśmy tutaj w naszym programie, kilka odcinków temu, kiedy rozmawialiśmy o Cannes, prawda? Także na pewno zwycięzcę festiwalu w Cannes będzie można zobaczyć, czyli Zimowy sen Nuri Bilge Ceylan'a. To będzie jeden z tych filmów, które będzie można zobaczyć na otwarcie już festiwalu. Później oczywiście jeszcze Sils Maria Oliviera Assayasa. No i na koniec jeszcze jeden film otwarcia, to będą Dzikie historie. Także te trzy filmy. Co jeszcze będzie ciekawego? Na pewno jeden jeszcze film, o którym rozmawialiśmy, o tych ścieżkach. Pamiętasz,
tak,
Sebastian?
Tak, no w końcu gra tam Mija Wasikowska, ten nie mogę nie pamiętać. Na pewno trzeba będzie postarać się o to, żeby jakoś ograniczyć sen na Nowych Horyzontach, bo ilość fabuł, o których tutaj mówiła Magda, jest, użyję tego słowa, zatrważająca. Chodzi o to, że tak naprawdę na Nowych Horyzontach trzeba łapać jak najwięcej. Dokładnie. Program, który został przygotowany i już zamieszczony na stronach i udostępniony użytkownikom, pęka w szwach.
Dokładnie tak, a tam jeszcze oczywiście Cuda Alice Rohrwacher, też skan, jeszcze ten wspaniały Boyhood, o którym wszyscy tak wiele słyszymy, w reżyserii Richarda Linklatera. Ja wiem, że ty bardzo czekasz, ja już widziałam, co prawda, ale to też jest rzecz, na którą czekam na ponowny seans, to na 100%. Oczywiście będzie jeszcze Lewiatan z Wagincieva, to jest film Rosjanina, który również był w Cannes. Kilka filmów i z Berlina, i właśnie z Cannes jeszcze innych. Na pewno zwraca uwagę, że w międzynarodowym konkursie filmów znajdą się aż trzy filmy polskie i to jest rzecz bez precedensu, bo na przykład zobaczymy Hubę Wilhelma Sassnala, oprócz tego
w końcu,
bo to też przecież premiera berlińska, a poza tym produkcja 2013 rok.
Bardzo długo przeleżała.
Także Huba przeleżała dość długo, oprócz tego jeszcze dwa inne filmy, jak całkowicie zniknąć Przemysława Wojcieszka. Wojcieszek to też bywalec Berlina, dokładnie. No i trzeci film to będzie Wołanie Marcina Dudziaka. Także wszystkie trzy polskie fabuły będzie można zobaczyć w międzynarodowym konkursie, a to bardzo dobrze świadczy o stanie chyba polskiego kina, tak możemy powiedzieć.
Tak, ja nawet szczerze mówiąc nie wiedziałem, że Wojcieszek już po sekrecie zdążył kolejny film stworzyć. No i Nowe Horyzonty, myślę, że właśnie po seansie sekretu, że to jest idealne miejsce dla niego.
Zdecydowanie. No i rzeczywiście Nowe Horyzonty to będzie miasto, znaczy festiwal, a Wrocław jako miasto będzie tętniło na pewno życiem przez te dwa prawie tygodnie festiwalu, bo festiwal zaczyna się 24 lipca, a kończy w pierwszych dniach sierpnia. Wszystko odbywa się w wspaniałym, odremontowanym, świeżutkim kinie Nowe Horyzonty, które już w zasadzie od półtora roku działa i bardzo prężnie buduje tą strefę kulturalną Wrocławia.
Do kina Nowe Horyzonty można nawet przyjść nie oglądając filmu, bo jest ono pięknie zaprojektowane. Jest małe dzieło sztuki samo w sobie, także liczymy na to, że frekwencja na tym festiwalu będzie duża i filmy będą zachwycały coraz to nowe rzesze kinomanów.
Zdecydowanie. Także pamiętajcie, bilety można już kupować. Można tak zaplanować sobie czas, żeby obejrzeć nawet 5 filmów dziennie. Wykonalne,
jest
bo to też
możliwe.
Tak robiłam. Tak.
Potwierdzam, jest to możliwe.
Także zapraszamy serdecznie do Wrocławia, a teraz już przechodzimy do meritum sprawy. Zacznijmy od nowa, tego filmu właśnie Johna Carneya.
Dokładnie. To Johna Carneya na pewno kojarzycie z filmu Once. Notabene ten film tak naprawdę w ogóle miał nie być dystrybuowany, on miał być dodany do płyty Glena Hansarda, dobrze wymówiłem nazwisko. A tutaj okazał się na tyle dobry, że zyskał dystrybucję kinową i zgarnął Oscara za najlepszą piosenkę, pokonując piosenki z hollywoodzkich animacji, co było wtedy naprawdę olbrzymim zaskoczeniem. Carney teraz powraca z historią producenta muzycznego, który przypadkiem w barze natyka się, będąc oczywiście producent muzyczny, to nie zawsze jest alkoholikiem, natomiast w tym przypadku ma ten problem. Natyka się pewnej nocy na wyjątkowo utalentowaną wokalistkę i bierze za punkt honoru wydanie jej płyty. To, co się dzieje dalej, to jest klimat bardzo zbliżony do filmu Once, chyba się tutaj ze mną zgodzisz.
Tak, myślę, że zdecydowanie, na pewno. Też dlatego, że ten film, który miał swoją premierę na zeszłorocznym festiwalu w Toronto, początkowo nazywał się Czy piosenka może uratować życie? I w pewien sposób i Once, i ten film, który wchodzi do nas jako Zacznijmy od nowa, rzeczywiście pokazuje, że piosenka może uratować życie. Także tak, zgodzę się na pewno. Jest to pewne przedłużenie, niektórzy troszeczkę mu odbierają tego waloru oryginalności, mówiąc, że jest to w pewien sposób trochę bardziej taka kopia, ale glamour z bardziej znanymi aktorami, ale myślę, że się nie do końca zgodzimy z tymi krytykami, dlatego że nam się film podobał.
Nam się film bardzo podobał i na pewno się nie zgodzimy z tą krytyką, chociaż po części może być ona uzasadniona z racji tego, że to jest film w podobnym klimacie co Once. On też odpowiada bardzo, w pewien bardzo wrażliwy sposób historię dwojga ludzi, dla których ważniejsze od seksualnych uniesień jest przebywanie razem. Jest pewien moment porozumienia, który tworzy się na innej warstwie niż erotyczna. I to jest ten sam ciąg. Natomiast energia, która tkwi w tym filmie i sposób aranżacji scen Carneya, no jest nadal fenomenalny. I tutaj ten film jest czymś takim jak druga część trylogii Linklatera, Przed wschodem słońca, Przed zachodem słońca i Przed północą. Ona działa na równych prawach. Ja mam wrażenie, że to są bardzo podobni bohaterowie, a jednak ta opowieść jest autonomiczna i jakoś wpisuje się w ten chyba najstarszy w kinie motyw miłości bądź motyw mężczyzny i kobiety i ich wzajemnych relacji.
Mimo właśnie tych podobieństw, o których wspominasz, ja bym na pewno zwróciła uwagę też na to, że ten film jednak nie jest sztampowy, przynajmniej nie do tego stopnia, jak niektórzy krytycy stwierdzili, że jest to rzeczywiście taki tak podobny do Once, że w ogóle jakby był niemalże jego sequelem. Natomiast jak dla mnie on nie jest o tyle stereotypowym filmem, że on nie kończy się tak bardzo typowo. Oczywiście nie zdradzamy tutaj żadnych szczegółów fabuły, ale oglądając czy zwiastun, czy te plakaty, gdzie widzimy dwoje głównych aktorów, Keira Knightley i Marka Ruffalo w niemalże miłosnym uścisku, to tak naprawdę miłosny uścisk tak naprawdę rzeczywiście nie jest, tylko połączyła ich wspaniała miłość do muzyki.
Dokładnie, to jest kwestia pasji. No, niestety marketing tutaj musi robić swoje. Ten film jest reklamowany jako komedia romantyczna, natomiast sam sposób jego opowiadania też jest nie komediowo-romantyczny, bo on jest w tej pierwszej połowie opowiadany nielinearnie. Tam mamy grzebanie w przeszłości tych bohaterów i wyjaśnianie, dlaczego znaleźli się akurat w tym samym miejscu, w tym samym czasie.
I w tym Nowym Jorku wspaniałym, który jest tutaj równoprawnym zdecydowanie bohaterem, bo jest rzeczywiście pięknie zaprezentowany. Od takiej mniej trochę znanej strony, także myślę, że na pewno wszyscy wielbiciele miasta i muzyki znajdą tutaj też coś dla siebie.
Tak, on jest tak jakby faktycznie podglądany w danym momencie. Ja mam takie wrażenie, że Carneyowi udało się osiągnąć coś, co się bardzo rzadko zdarza, bo on tak jakby wychodził za tymi bohaterami, za żywymi ludźmi, to jest bardzo ważne i bardzo rzadkie w tego typu filmach, tak jakby wychodził z tą kamerą za nimi i im cały czas towarzyszył, jakby to nie było ustawiane, jakby zresztą sam ruch tej kamery jest na tyle swobodny, że mamy tutaj do czynienia z bardzo rzadkim, jednak autentyzmem w takiej historii, w której pewnie po tylu przetworzeniach byśmy się nie spodziewali.
To też właśnie zatrudnienie takich aktorów, którzy jeszcze nie są opatrzeni. To znaczy Keira Knightley w Stanach Zjednoczonych oczywiście kręciła, no przecież wielkie, prawda, widowiska z Piratami z Karaibów włącznie, ale jednak ona w takich filmach nie występuje zbyt często. Podobnie w zasadzie Mark Ruffalo, który ostatnio był dość aktywny, bo na przykład wystąpił w filmie HBO zatytułowanym Normalne serce. U nas występują pod troszkę zmienionym tytułem, ale wiadomo, o co chodzi. Mhm. I tutaj nagle taki właśnie film dosyć lekka, ale z drugiej strony obarczona pewnym ciężarem gatunkowym komedia, która rzeczywiście wskazuje na wiele takich innych tropów, o których byśmy nie pomyśleli, gdy czytamy, powiedzmy, opis tego filmu, więc tutaj mamy dwójkę bardzo takich intrygujących aktorów, których znamy, to jest rzeczywiście gwiazdorska obsada, ale mimo wszystko w takich wcieleniach ich nie znamy. A poza tym bardzo dobry drugi plan. Mówię tutaj między innymi o tej, prawda, znanej z prawdziwego męstwa Hailee Steinfeld, która tutaj gra córkę Marka Ruffalo. Także myślę, że jej też możemy oddać, prawda?
Tak, ona bardzo, zasługi. Bardzo szybko dorosła. I faktycznie jest to już pełnokrwista aktorka, mimo tego, że oczywiście dostała nominację do Oscara, no to chyba była jej pierwsza rola. Dokładnie. Mówię tutaj o prawdziwym męstwie Coenów. No a teraz czekamy na jej dalszy rozwój i faktycznie możemy jej przyznać rację Akademii.
Jeszcze zwrócę uwagę tylko na Jamesa Cordena, który tutaj gra takiego trochę nieogarniętego dobrego kolegę aktorki, znaczy tej piosenkarki, którą gra Keira Knightley, Grety. Więc James Corden to w zasadzie generalnie jest dosyć aktorem mało znanym u nas. On jest bardzo znany w Anglii, jest Brytyjczykiem i gra na przykład w jednym z najbardziej znanych spektakli teatralnych na West Endzie. Przerwał troszeczkę tą karierę teatralną i teraz czekamy jeszcze na premierę dwóch innych filmów z jego udziałem w przyszłym roku, więc to jest też aktor, na którego warto zwrócić uwagę. No i oczywiście mamy jeszcze aktora, nie aktora, debiutującego w roli muzycznej piosenkarza z grupy Maroon 5, Adam Levine, nazywa się ten pan. Jak dla mnie trochę ten występ chyba był jednak trochę za sztywny i taki trochę udawany. Niespecjalnie mi się ta jego rola podobała.
Ja myślę, że
tutaj
on tam został pokazany na zasadzie kontrastu.
Tak.
Bo jego piskliwy głos i muzyka są wyjątkowo okropne i stanowią jakby przeciwwagę do tej
mówisz
muzyki,
tak, która... bo jesteś facetem. On przecież jest uznany za jednego z najseksowniejszych w ogóle ludzi na świecie. On nawet, wiesz co, nawet lepszy niż Brad Pitt podobno. Niekoniecznie w moim typie i pewnie większość z nas, która ogląda też pewnie niespecjalnie po tym filmie, na pewno więcej fanek nie zyska. Ale rzeczywiście, to jest też na zasadzie nie dość, że kontrastu, to jeszcze pewnie takiego trochę ironicznego ujęcia tego gwiazdorstwa.
No, parafrazując jedną z kwestii tego filmu, on jest tak zapatrzony w siebie, że aż zarosła mu broda. Także mi się wydaje, że jednak on został i ten cały, ta cała rytmika i te odniesienia do jego kapeli Maroon 5 zostały tu pokazane na zasadzie kontrastu, jako czegoś, jako muzyki takiej wykalkulowanej, tej muzyki, która zdobywa stacje radiowe, natomiast nie płynie z serca, a z portfela.
Dokładnie.
I to jest zresztą świetnie wygrane w tym filmie. I myślę, że tutaj do tego służył, ale jeszcze chciałbym koniecznie powiedzieć o tym, jak są zaaranżowane sceny muzyczne w tym filmie, bo to jest fantastyczne.
To
jest kapitalny pomysł, w którym Carney oprowadza bohaterów po różnych miejscach Nowego Jorku. Raz grają na dachu budynku, raz na przedmieściach, aranżując dzieciaki, które tam rzucają butelkami i gdzieś tam biegają wokół. I to sama aranżacja tych teledysków, bo z tego w końcu powstaje płyta, którą producent muzyczny obiecał bohaterce, którą gra Keira Knightley. To sama aranżacja tych scen i udźwiękowienie i to, jaka energia płynie z takiego spontanicznego tworzenia muzyki, jest w tym filmie niesamowicie budujące. To w ogóle jest taki film, po którym można się naprawdę bardzo dobrze poczuć, wychodząc z kina i nawet w tym kinie, i wychodząc i siedząc w trakcie seansu.
Tak, ja się zgodzę. To jest na pewno taki typowy przykład feel good movie, dla mnie zdecydowanie też dlatego, że w Zacznijmy od nowa bardzo dużo jest standardów muzycznych, których słuchają, przechadzając się po Nowym Jorku, nasi bohaterowie. Keira Knightley nosi ładne, zwiewne sukienki, angielski szyk na ulicach Nowego Jorku, to wszystko jest. Także na pewno, jeśli szukacie filmu, od którego poczujecie się lepiej i spędzicie przyjemnie wakacyjne popołudnia, no to na pewno wybierzcie się na Zacznijmy od nowa. Reżyseria John Carney. Myślę, że tak. Koniecznie.
Koniecznie tak.
A teraz przejdziemy do filmu, który dopiero jutro ma swoją premierę. Dzisiaj reżyser tego filmu, Lenny Abrahamson, przyjechał do Warszawy i właśnie prawdopodobnie teraz jest pokaz filmu w kinie Muranów. Film Frank. Gwiazdorska obsada również, podobnie jak i w poprzednim filmie, tylko że tutaj główna gwiazda została ukryta pod, jak widzimy, gigantyczną papierową głową. Teraz już chyba wszyscy wiedzą, kto się za nią kryje. Oczywiście wspaniały i fenomenalny Michael Fassbender. No i wielu krytyków twierdziło, jak tak można mieć takiego aktora i go ukrywać. No ale można i to się sprawdza. A Frank to jest historia opowiadana z perspektywy młodego pracownika biurowego, który ma bardzo nudną pracę, przekłada papierki z kubki na kubkę, prawdopodobnie robi jakieś tabelki w Excelu również. No i marzy. Marzy o karierze muzycznej, bardzo chce się wybić, pisze bardzo słabe teksty, najczęściej o rzeczach, które widzi, raczej słabe, tak, niestety. No ale ma duży zapał do pracy i na pewno ma poczucie, że robi coś bardzo ważnego. No i na skutek zbiegu okoliczności w zasadzie jest dokoptowany do grupy muzycznej o bardzo dziwnej nazwie, której nawet członkowie tego zespołu wymówić nie potrafią.
Są aż tak awangardowi.
Są dokładnie, bardzo awangardowi. No i co? I jest u nich klawiszowcem. Najpierw na jeden występ okazuje się, że ponieważ potrafi zagrać trzy nuty i to wystarcza najwyraźniej, dołącza do tej dziwnej, awangardowej, alternatywnej grupy muzycznej i wyruszają do Irlandii, pięknej, malowniczej Irlandii, w której zaczynają się przygotowania do nagrania płyty. No i później oczywiście jest mnóstwo innych perypetii, grupa ma przed sobą wielką szansę zagrania na zagranicznym amerykańskim festiwalu, no ale coś zaczyna się oczywiście psuć. Mamy oczywiście Franka, czyli lidera grupy, mamy kilka bardzo charakterystycznych postaci z Maggie Gyllenhaal, ze Scootem McNeary w rolach głównych, no i właśnie, grają, śpiewają, występują. Bardzo intrygujący początek. Reżyserem jest Lenny Abrahamson. I myślę, że możemy zacząć od tej historii, bo ta historia jest napisana na faktach autentycznych. Współtwórcą scenariusza jest John Ronson. Może słyszałeś. Ja w sumie wcześniej nie słyszałam specjalnie, ale jest to też scenarzysta i jednocześnie autor artykułu Człowiek, który gapił się na kozy. Może
tak,
pamiętasz. Ja pamiętam ten film. Rzeczywiście był Clooney. I to jest też autor artykułu, zdaje się, dla Guardiana, z tego co pamiętam, i właśnie opisał tą historię swoją, bo to jest on. John Ronson to jest właśnie, znalazł sobie alter ego pod postacią Johna z filmu. No i rzeczywiście to są jego własne przeżycia. I rzeczywiście był człowiek, który grał w zespole i miał papierową głowę.
Tak, to była taka kreacja, którą on obnosił przez bodajże dwa koncerty. Mhm. Występował też w audycjach i radiowych, i telewizyjnych. No, to było takie jego alter ego, które w tym filmie jest wykorzystane, co prawda, w zupełnie inny sposób. Natomiast ma swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości, czyli też zaczepia się w pewnym punkcie historii.
Mhm. No i właśnie, my ten film w ogóle zobaczyliśmy razem, co się rzadko zdarza. No i nie chcieliśmy za bardzo dzielić się od razu po seansie naszymi odczuciami, bo stwierdziliśmy, że najlepsze zachowamy na dzisiejszy odcinek. I zresztą, jeżeli ktoś z Państwa widzieliście ten film, to bardzo zachęcamy do komentowania na naszej stronie. Być może tak się już stało.
Być może byliście na przedpremierze.
Tak, tak, tak jak my. No i na początku tego filmu jakby oczywiście jest atmosfera taka, którą ja z kolei bardzo lubię. To są takie niezależne komedie o świrach dla świrów, myślę. To są takie rzeczywiście rzeczy, od których absolutnie zapominamy o rzeczywistości.
Dodajmy, że jest bardzo abstrakcyjnym poczuciem humoru.
Bardzo abstrakcyjne, ale rzeczywiście to po reakcjach zresztą widzów, którzy oglądali z nami, można stwierdzić, że to rzeczywiście działa. I to abstrakcyjne poczucie humoru jak najbardziej zadziałało, także i w naszym przypadku. No ale później się okazuje, że to jednak nie jest taka komedia, jakiej się spodziewaliśmy, prawda? I od pewnego momentu zaczynamy rozmawiać o rzeczach naprawdę trudnych i Lenny Abrahamson w zasadzie toczy dwie historie już później, jak się okazuje. No i właśnie. I jak dla mnie, początkowo sądziłam, że jest to film może nierówny, może nie do końca przemyślany i być może ten początkowy koncept stworzenia filmu tak bardzo oryginalnego w swojej wymowie, który oglądamy na przykład w zwiastunie, że ten pomysł się może nie do końca udał, ale jednak po dogłębnym przemyśleniu tematu stwierdzam, że to jest też film, nad którym się trzeba zastanowić.
Tak, ja tutaj się z tobą zgodzę, bo nie miałem takie poczucie w momencie, gdy ten nastrój filmu się już zmienia, gdy komedia zaczyna być dramatem, że ten film jednak nawet w tej warstwie dramatycznej jest tak ekscentryczny, że nie wydaje się już w pewnym momencie obcy samemu sobie. Ale po tym, jak on tam zaległ gdzieś we mnie, po tym, jak sobie go przemyślałem, to zwróciłem uwagę na to, jak Abrahamson w ogóle tą historię rozwija z tej warstwy komediowej w dramatyczną. I robi to zupełnie nieprzewidywalnie jednak. To, czego się spodziewamy po bohaterze, po Johnie, po tym, co on wniesie do tego zespołu lub co z tym zespołem jest w stanie zrobić, jednak zostaje tutaj nie tyle wyśmiany, ale zostaje zakwestionowany. Tak naprawdę to nie jest historia, która ma jakoś nas nastroić pozytywnie do wielkich zmian, których dany bohater jest w stanie dokonać, do wywrócenia świata do góry nogami i wspięcia się na wyżyny swoich marzeń. To jest jednak historia o czymś zupełnie innym.
Ja bym się z tobą zdecydowanie zgodziła i też jeszcze dodam, że do tego, co powiedziałeś przed chwilą, że ci bohaterowie nasi, głównie poza Johnem, który opowiada tą historię, to są ludzie na tyle ekscentryczni rzeczywiście i od tej rzeczywistości oddzieleni, że im nigdy nie zależało na żadnej sławie, prawda? To są ludzie, którzy działają wyłącznie z takich pobudek wyższych, że chcą tworzyć muzykę taką, jakiej sami chcą słuchać i doświadczać. Podobnie zresztą jak w filmie Zacznijmy od nowa nasza Greta, która ostatecznie też, prawda, dokonuje takiego wyboru, że super sławna na miarę Rihanny pewnie nie będzie. Z kolei przeciwnie do bohaterek naszego poprzedniego odcinka z filmu O krok od sławy, które zawsze żyły w cieniu, ale zawsze chciały czegoś więcej. Więc tutaj taki mały jakby most myślę, że możemy przerzucić między tymi wszystkimi obrazami, tak, bo wszystkie są bardzo muzyczne, prawda?
Zresztą ten film też koncentruje się w tej warstwie komediowej na nagrywaniu płyt.
To
jest nicią fabularną filmu Carneya.
Także myślę, że to jest jeden taki trop, który wyhaczyliśmy we Franku, a druga rzecz to ta, że w zasadzie na podstawie tego filmu można stwierdzić, że rzeczywiście każdy z nas potrzebuje jakiegoś przywódcy, choćby nie wiem jaki był. Frank o tej papierowej głowie rzeczywiście zdaje się być przywódcą całej drużyny, bez niego nic się nie odbywa. Jego decyzja rzeczywiście, prawda, jest najwyższa i najważniejsza. No i w zasadzie też przez to dzieją się różne przypadki, różne sytuacje naszym się bohaterom przydarzają, które zdecydują początkowo o rozłamie, później o powrocie grupy do siebie. Prawda? Więc tutaj jest też taki jeszcze trop, który myślę, że możemy podkreślić.
Tak, no i bardzo ważne jest to, jak Abrahamson podszedł do tych członków zespołu. To, o czym mówiłaś, to też jak oni są pokazani jako na początku trochę niegroźni, wykręceni psychologicznie ludzie.
Wykolejeńcy, tak, dokładnie. Ekscentrycy. Tak.
I to jest świetne, natomiast faktycznie później on też idzie konsekwentnie za tym. On też pokazuje ciemne strony tego wykręcenia, co prowadzi do paranoi i do innych.
Tak, bo najpierw z tych ich przywar się trochę śmiejemy, prawda? Tak. Tutaj mamy jeszcze i francuskich członków zespołu, trochę się śmiejemy z ich akcentu. Mamy człowieka, który, prawda, jest troszeczkę, ma jakieś tam zaburzenia też psychologiczne, rola Scotta McNairy na przykład, więc to są najpierw takie rzeczywiście śmieszne rzeczy, oni to przekuwają na dowcipy, ale później to wszystko się zwraca o te 180
Dokładnie.
Stopni, prawda?
To jest też ciemna strona, ciemna strona tego wykolenia psychicznego, co świetnie widać w postaci Maggie Gyllenhaal. To jest zresztą fantastyczna rola, obok Michaela Fassbendera. Najlepsza w tym filmie. Maggie Gyllenhaal udało się i właśnie pokazać tą stronę taką zabawną, takiej strasznie zacietrzewionej członkini zespołu, która wielbi jej charyzmatycznego lidera, ale z drugiej strony też osobę, która ma poważne problemy z własną psychiką i jest w stanie dokonywać rzeczy, które przekraczają jawnie granice nie tyle nawet moralności, co po prostu granice prawa.
Tak, zgodzę się z tobą na pewno. Także Frank w rolach głównych Michael Fassbender, Maggie Gyllenhaal, Scoot McNeary. Oczywiście jest też ten młody Donald Gleeson, na którego też oczywiście zwróciliśmy uwagę, bo jest to młody aktor, który ma już za sobą kilka bardzo ciekawych ról. Tutaj może nie gra jakiejś, mimo że jego postać jest tą pierwszoplanową, ale jednak z tą swoją normalnością jest gdzieś troszkę z tyłu, jest taki schowany. Film reżyserii Lennego Abrahamsona, który zresztą ma żonę Polkę i pięknie zapowiada film po polsku.
Tak, to jest fantastyczna zapowiedź, dobre wprowadzenie do filmu. Co jeszcze chciałbym powiedzieć, to, że Michael Fassbender, czy Michael Fassbender jest tak dobrym aktorem, że nawet jak mu się wpakuje papierową głowę na jego własną głowę, jest w stanie zagrać fantastyczną rolę. I to powinien być test na wybitnego aktora.
No i się sprawdza. No rzeczywiście, gra ciałem niesamowicie i głosem zdecydowanie. Swoją erudycję też w innych językach potrafi pięknie zaprezentować. Także zdecydowanie polecamy. Myślę, że na Franka na pewno pójdziecie. Także zdecydowanie zachęcamy. No i teraz nasz trzeci film. Wracamy do drugiego obiegu. To znaczy prezentujemy film, który w dystrybucji się polskiej nie znalazł, być może się jeszcze znajdzie, a jest to film bardzo często nagradzany. Mówimy o Fruitvale Station, który w zeszłym roku na festiwalu w Sundance wygrał w zasadzie wszystko, co było do wygrania, to znaczy i zarówno w takim głównym konkursie, jak i nagrodę publiczności Fruitvale Station.
Fruitvale Station oparte jest na autentycznym wydarzeniu, które miało miejsce na tytułowej stacji metra. Tam doszło do bójki z udziałem dwóch grup, z czego oczywiście przez policję wyciągnięci zostali tylko czarnoskórzy uczestnicy tej bijatyki. No i tam niestety doszło do pewnego tragicznego incydentu. On jest już tak naprawdę ujawniony w pierwszym archiwalnym materiale filmu, natomiast to, no, jednak powstrzymam się przed ujawnieniem go. Dochodzi w skrócie do tragedii, która ma swoje szerokie konsekwencje społeczne. To, co my widzimy na ekranie, to jest retrospekcja. Praktycznie w całości mamy do czynienia z pokazaniem życia i codziennych problemów jednego z uczestników tego zajścia.
Ryan Coogler, który jest reżyserem tego filmu, debiutuje i debiutuje rzeczywiście w bardzo ciężkim temacie, bo jak wiemy, w ogóle w Kalifornii, bo rzecz się dzieje początkowo w Oakland, jednym z miast Kalifornii, tam bardzo wyraźne jest rozwarstwienie społeczne i też ta różnica między białymi, czarnymi, latynosami, którzy bardzo licznie zamieszkują tamte okolice, to jest na pewno bardzo duży problem w tamtym miejscu. I być może Państwo pamiętają, ja na przykład pamiętam doskonale z przekazów, z wiadomości po prostu tą historię i rzeczywiście ona wzburza. I teraz Ryan Coogler, który debiutuje właśnie, i większość też jego aktorów jest debiutantami, bo tam w zasadzie tylko Octavia Spencer jest, tak, główni bohaterowie są w zasadzie też debiutantami.
Więc tak, tylko chyba Michael B. Jordan, który gra tytułową rolę, on chyba równolegle grał w Kronice.
To już było rzeczywiście, ale mimo wszystko to jest młody aktor, który rzeczywiście teraz dopiero próbuje swoich sił, więc to jest na pewno bardzo ważna rola w jego karierze i rzeczywiście gra tą rolę koncertowo i jego relacja z odgrywającą jego matkę, Octavią Spencer, jest rzeczywiście fantastyczna, bo tam jest taki niesamowity ładunek emocji przy tych najbardziej takich prozaicznych rzeczach, które robią, prawda, w ciągu dnia jakieś tam rozmowy są. Oczywiście nasz główny bohater Oscar nie jest święty, wręcz przeciwnie, on w zasadzie dopiero planuje się trochę zmienić, ma już małą córkę, ma kochającą dziewczynę i rzeczywiście stara się wrócić na te właściwe tory, no i nagle w tym momencie, i to jest bardzo tak umiejętnie prowadzona ta narracja, która prowadzi nas, mimo że znamy już zakończenie z tego zapisu komórkowego, która prowadzi nas konsekwentnie do tego finału, prawda, przez takie linearne raczej zaprezentowanie środka tej narracji w filmie. Także jeśli chodzi właśnie o ten debiut Kuglera, to myślę że jednak, że wiem troszeczkę, na czym polega problem dystrybutorów w Polsce z tym filmem, bo on jest taki niejednoznaczny, ja bym powiedziała. Wielu ludzi, którzy widziało ten film i opisywało w swoich recenzjach, pisało, że to jest rzeczywiście Widać, że jest to debiut i jednocześnie nie jest takie fair potraktowanie tego głównego bohatera, to znaczy on jest troszeczkę na siłę wybielany, mimo że znamy jego przywary, znamy te przestępstwa, które popełnił, on jest pokazywany jako troskliwy ojciec, jako dobry syn, który mimo że prawda, rozmawia z matką w więzieniu, to się martwi o jej zdrowie itd., itd. Natomiast jak dla mnie to jest rzeczywiście jeden z lepszych filmów, które dotyczą tych właśnie społecznych problemów, o których rozmawialiśmy na początku.
Mi się wydaje, że Kugler w tym filmie próbował pokazać nam los pewnego człowieka, który jest z góry skazany na porażkę. I tutaj właśnie to pokazanie tej jego dobroci w takich kontaktach z dziewczyną, z córką czy z matką, tak. Ona ma służyć temu, że on im silniej stara się wyjść na prostą drogę, tym ta droga zaczyna być coraz bardziej kręta. Aż do takiej sytuacji, która no, wydaje się absurdalna. Kugler co prawda faktycznie ma tutaj pewne przywary debiutantów, bo on tak dość wyraźnie aranżuje takie motywy przyszłościowe, te przewidywania tego, że coś się może stać, że Oscar pojedzie pociągiem zamiast pojechać samochodem. No to jest jednak tak trochę mechanicznie wprowadzone. Natomiast Kugler miał bardzo dobry pomysł na ujęcie tego właśnie całościowo, jako próbę wyrwania się pewnego chłopaka z życia, które zostało mu odgórnie przypisane, jako takiemu, już używając kolokwializmu, takiego ziomka, który będzie handlował narkotykami i lądował w więzieniu raz na jakiś czas.
Myślę, że jedną z największych zalet tego filmu jest właśnie sposób zaprezentowania tej historii, o której rozmawialiśmy na początku, że mamy na początku rzeczywiście tego filmu ten zapis komórkowy wydarzeń, które już w zasadzie wiemy, czego się spodziewać na samym początku. Natomiast ta sama scena jest później bardzo szczegółowo rozbudowana i jest zrealizowana naprawdę wspaniale, koncertowo. To jest jedna z lepszych scen naprawdę, które można zobaczyć w kinie. W ogóle ten suspens, wszystko, nawet tempo, w którym to się odbywa, jest niesamowicie precyzyjnie odmierzone. I rzeczywiście ta scena trwa całe wieki niemalże, mimo że to jest dosłownie kilka minut jego życia, ale jest to dopracowane w najdrobniejszym szczególe.
Tak, i to jest też bardzo... Trzeba tutaj oddać szacunek wielki umiejętnościom reżyserskim jednak Kuglera mimo kilku tych wpadek, że tę samą scenę, którą na początku widzieliśmy jako scenę archiwalną, kręconą z telefonu przez jednego z pasażerów metra, tą samą scenę potrafił z dokumentu przenieść w fabułę i zrobić to w tak bardzo wiarygodny sposób, że jesteśmy jakby w centrum wydarzeń już od tej strony, od tej całej nadbudowy głównego bohatera. To jest wielka umiejętność, że udało mu się jeszcze raz to samo nam opowiedzieć równie mocno.
Także na pewno jest tam kilka elementów, które są potraktowane dosyć stereotypowo rzeczywiście, czy nawet ta ostatnia scena, myślę, że tutaj nie zdradzę zbyt wiele, jak powiem, że po prostu jest, powiedzmy, ten element społeczny jest zbyt wyraźnie podkreślony na samym końcu. Myślę, że bez tego również ten film by się obył i byłby taką całością, która dałaby jeszcze więcej do myślenia, prawda, do zastanowienia się.
Tak, jednak pewne rzeczy Kugler zbyt mocno zaznacza, tak jakbyśmy nie byli, jakbyśmy nie czuli takiego emocjonalnego wzburzenia, on jeszcze musi trochę docisnąć. Natomiast to jest bardzo dobry film. Szkoda, że on nie wszedł na nasze ekrany. Możecie go jednak dostać poprzez na pewno Amazona.
Tak, można całkiem legalnie ten film zobaczyć. Także myślę, że zachęcamy, bo jednak, znaczy cały czas mamy nadzieję, że jeszcze się odbędzie premiera, tak jak przecież tydzień temu rozmawialiśmy o Łowcy. To jest film, który przeleżał 3 lata. Tak. Także może jeszcze przyjdzie czas na Fruitvale Station, może lepsze czasy rzeczywiście przyjdą i będziemy ten film mogli zobaczyć. Także jest to bardzo, taka bardzo amerykańska historia, ale pomijając szerokość geograficzną, myślę, że będzie znakomicie rozumiana i doceniona też i u nas, jeśli przyjdzie taka możliwość.
Tak, no to jest film, który na pewno się przyjmie pod... W każdym kraju jest to historia na tyle bliska i na tyle emocjonująca, że myślę, że w Polsce znajdzie też bardzo dobry grunt. Tutaj widzicie Michaela B. Jordana, to jest Oscar, czyli główny bohater filmu. Także...
I Olivia Spencer, tak, która rzeczywiście gra świetnie. Ją też możemy kojarzyć z ról komediowych. Troszeczkę zmieniła swoje emploi przy filmie Służące, ale już teraz wraca do takiego współczesnego kina. Jest to naprawdę bardzo ciekawa rola. Także ja też obserwuję to już. Dla takich aktorek rzadko w sumie zdarzają się tak ciekawe role. Tak. Dla tak charakterystycznych aktorek, które mają już w swoim CV wiele takich rzeczywiście zabawnych, trochę, prawda, takich grubszych osób. Natomiast tutaj pokazuje siłę swojego wachlarza emocji naprawdę, także to jest rzeczywiście... A, i jeszcze jedna rzecz, oczywiście ta córeczka mała Oscara Granta, która jak dla mnie, chyba dla wielu jeszcze osób, niesamowicie przypominała małą Hush Puppies z filmu Bestie z południowych krain, Mencha Zelina, który zresztą wygrał rok wcześniej z kolei, też Sundance praktycznie, a jest raptem 3 lata chyba starszy od Ryana Kuglera, który wyreżyserował ten film. Także widać, idzie młodość. Sundance zawsze stawiało na takie oryginalne eksperymenty. Jeden i drugi film to są rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe, intrygujące obrazy. Bestie u nas były, być może przyjdzie i właśnie czas na Broadway. A teraz myślę, że możemy zakończyć tylko 2 informacjami. Pierwsza to taka, że dzisiaj ogłoszono nominacje do Nagrody Emmy. My się w zasadzie telewizją nie zajmujemy, ale jest kilka naszych ulubionych seriali nominowanych.
Tak, to jest takie Tour de France po tych ostatnich serialach, które i zakończyły swój żywot, jak Breaking Bad, i ciągle trwają, jak Gra o Tron czy Mad Men. Tak. To jest takie podsumowanie całego sezonu serialowego, jaki mieliśmy okazję w zeszłym roku, właściwie od połowy zeszłego roku, tak. Bo tam jest taki terminarz.
Właśnie dosyć dziwny jest ten terminarz, bo jeszcze, prawda, tak jak mówiłeś, Breaking Bad, które już dawno w zasadzie zakończyło, jest też House of Cards. House of Cards jeszcze możemy zrozumieć, drugi sezon niedawno się skończył. Są wiele nagród dla detektywa, o którym też może nie rozmawialiśmy, ale między sobą rozmawialiśmy. No i najwięcej chyba nominacji uzyskał ten film telewizyjny produkcji HBO, The Normal Heart, który już dzisiaj polecaliśmy, bo tam występuje też Mark Ruffalo o początkach AIDS w Nowym Jorku, także ten film możemy polecić. No już na kompletny koniec, my się też, ani telewizją się nie zajmujemy, ani plotkami, ale to jest bardzo ważna informacja, bardzo ważna, mianowicie Ryan Gosling zostanie ojcem. Prawdopodobnie za 2 miesiące Eva Mendes jest już w 7 miesiącu ciąży, poznali się na planie filmu, więc w sumie o filmie też, prawda, to ma bardzo duży związek.
Ciekawe, czy ubędzie teraz Goslingowi fanek po tym, co najlepszego zrobił.
No nie wiem, znaczy na pewno informacja wzbudza szok i niedowierzanie, bo przecież oni już nie byli razem, ale jest to na pewno informacja, którą możemy zakończyć dzisiejszy dekompresor i zaprosić na za 2 tygodnie. Będziemy znowu rozmawiać o fantastycznych filmach, jak zawsze.
Dokładnie.
Także żegnamy się.
Do zobaczenia. 2 tygodnie. Dziękujemy za to, że byliście z nami.